Minęła godzina 18, tu Paryż RFI, sobota 6 stycznia. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i techniczka Elodie. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Nowo powołany arcybiskup Warszawy ksiądz Stanisław Wielgus przyznał się w piątek do kolaboracji ze służbami PRL-u. Kościół w Polsce przeżywa bezprecedensowy kryzys, komentują francuskie media. Mija 30 lat od powstania w Czechosłowacji karty 77 w dzienniku Okolicznościowa korespondencja Marka Pędziwola. Kandydatka francuskiej lewicy socjalistycznej Ségolène Royal przebywa z wizytą w Chinach. Wojska etiopskie i somalijskie ścigają niedobitki milicji islamskich w puszczy na granicy z Kenią. Tymczasem w Mogadiszu doszło do manifestacji mieszkańców protestujących przeciwko rozbrojeniu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zażądał całkowitego podporządkowania służbom bezpieczeństwa wszelkich sił zbrojnych. Hamas zapowiedział zaś podwojenie liczebności swych milicji. Zapowiadana na 25 stycznia konferencja dawców pomocy dla Libanu stała się kolejnym punktem spornym między rządem libańskim a prosyryjską opozycją. Zamach sprzed tygodnia ostatecznie przesądził o przerwaniu dialogu z ETA, oświadczył premier Hiszpanii. Kolejny krwawy zamach w Sri Lance, popełniony prawdopodobnie przez tamilskich rebeliantów. Zginęło 11 osób. Dziennik przygotowałem wraz z Grzegorzem Dobieckim i przy udziale Agnieszki Kumor, która dokona także przeglądu prasy. Po tym nadamy poradnik turystyczny Sylwii Gibbs oraz paryski weekend, również autorstwa Agnieszki Kumor, a na koniec magazyn muzyki klasycznej przygotowany przez Stefana Rigera. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Przyznanie się do współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa przez nowego arcybiskupa warszawskiego Stanisława Wielgusa pogrążyło Kościół katolicki w Polsce w bezprecedensowym kryzysie. Grzegorz Dobiecki.
Kryzys. To słowo powtarza się w tytułach większości polskich gazet. Najmocniejszego określenia użył Fakt. Arcykapuś napisał o arcybiskupie. Cytowani przez media komentatorzy ubolewają dziś przede wszystkim nad tym, że ksiądz Wielgus przyznał się do współpracy z SB i wyraził skruchę dopiero po formalnym objęciu warszawskiego arcybiskupstwa po prymasie Józefie Glempie. Nie została również odwołana jutrzejsza ceremonia ingresu. Swój udział w niej potwierdzili zwłaszcza prezydent Lech Kaczyński oraz metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, były osobisty sekretarz Jana Pawła II. Jednak już arcybiskup Gdańska Tadeusz Gocłowski nie pojedzie jutro do stolicy i nie będzie odosobniony w tej postawie bojkotu, jeśli tak ją można nazwać. Według sondażu dziennika Rzeczpospolita 46% Polaków uważa, że nowy metropolita warszawski powinien albo zrezygnować z tej godności, albo przynajmniej odroczyć ceremonię do czasu pełnego wyjaśnienia własnej sprawy. Wygląda jednak na to, że nie ma już czego wyjaśniać. Przypomnijmy, specjalna komisja polskiego episkopatu potwierdziła wczoraj, że ksiądz Wielgus był współpracownikiem komunistycznej policji politycznej, zwerbowanym już w 1967 roku. Przeszedł nawet przeszkolenie dla agentów. SB nadało mu pseudonimy Grey, Adam i Adam Wysocki. Jeszcze dzisiaj miał zostać opublikowany w internecie kolejny raport opracowany przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Także z tego dokumentu wynika jednoznacznie, że arcybiskup Wielgus zajmował się rozpracowywaniem innych księży, nagrywał dla SB ich kazania, a także dzielił się z prowadzącymi go oficerami własnymi przemyśleniami, choćby takim, że episkopat jest zbyt twardy w stosunku do komunizmu. Wczoraj, ale dopiero po formalnym objęciu archidiecezji warszawskiej, Wielgus wydał długie oświadczenie, w którym przyznał się do, jak to określił, uwikłania się w kontakty z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Powtórzył jednocześnie, że nikomu nie wyrządził krzywdy, a o zwerbowaniu przez SB poinformował Stolicę Apostolską. Zwracając się do wiernych, napisał: jeśli mnie przyjmiecie, o co was ze skruszonym sercem proszę, będę bratem wśród was. Zadeklarował, że podporządkuje się każdej decyzji papieża. Watykan potwierdził dziś swoje stanowisko, zgodnie z którym Benedykt XVI darzy Stanisława Wielgusa pełnym zaufaniem. Instytut Pamięci Narodowej informuje, że ze strony Watykanu nie wpłynął żaden wniosek o dostęp do teczki arcybiskupa zawierającej obciążające go dokumenty Służby Bezpieczeństwa.
W archiwach komunistycznych służb bezpieczeństwa znaleźć można różności, nie tylko dowody paskudztwa, ale także, wbrew zamiarom esbeków, dowody heroizmu. Przekonać się o tym można w 30-lecie powstania w ówczesnej Czechosłowacji karty 77. Czym była karta 77 i jak powstała, przypomina nasz korespondent Marek Pędziwol.
To była inicjatywa grupy niezależnych antykomunistycznych intelektualistów i komunistycznych reformatorów z roku 68, którzy zostali wyrzuceni z partii po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Pomysł dojrzewał od marca poprzedniego roku, kiedy to w Czechosłowacji zaczęły obowiązywać międzynarodowe pakty praw człowieka, ale bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania Karty 77, stał się proces wytoczony przez reżim praskiemu zespołowi rockowemu Plastic People of the Universe. Jego muzyków skazano na karę pozbawienia wolności od 8 miesięcy do 1,5 roku. W swojej pierwszej proklamacji sygnatariusze karty domagali się od reżimu po prostu przestrzegania obowiązujących w kraju praw. Dokument rodził się w czasie 3 grudniowych spotkań, z których pierwsze miało miejsce 10 grudnia 1976 roku, czyli w Dzień Praw Człowieka. Pierwszą jego wersję napisał dramaturg Wacław Havel. Potem tekst współredagowali z nim m.in. pisarze Paweł Kochout i Ludwik Waculik, poeta Jerzy Niemiec, aktor Paweł Landowski, a także reformatorzy z 1968 roku, były sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Zdeněk Mlynář i były minister spraw zagranicznych Jerzy Hájek. Z kolei 10 zaufanych ludzi zaczęło zbierać podpisy. Każdy na osobnej kartce z adnotacją zgadzam się z proklamacją karty 77 z dnia 1 stycznia 1977 roku i adresem zamieszkania. Do końca roku zebrali 242 podpisy. Przez następnych 13 lat dołączyło do nich ponad 1500 dalszych. Proklamacja miała być ogłoszona 6 stycznia 1977 roku, w Dzień Święta Trzech Króli. Tego dnia Havel, Waculik i Landowski usiłowali doręczyć ją Federalnemu Parlamentowi i Agencji Prasowej ČTK. Zostali jednak zatrzymani przez Służbę Bezpieczeństwa STB. Jednak jeszcze tego samego dnia, choć z datą 7 stycznia, tekst proklamacji karty 77 ukazał się w Le Monde, a dzień później także we Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times i wielu innych pismach. Skonfiskowane 30 lat temu podpisy pierwszych sygnatariuszy karty 77 odnalazły się kilka miesięcy temu, gdy wreszcie otwarte zostały wszystkie archiwa czechosłowackiej SBC. Od dziś można je obejrzeć w internecie na stronach wydawnictwa Libri Prohibiti, założonego i prowadzonego przez jednego z sygnatariuszy karty, a dzisiejszego strażnika jej dziedzictwa Jiřího Gruntorada. Karta 77 zakończyła działalność 3 listopada 1992 roku na zebraniu jej rzeczników, którzy uznali, że swe historyczne zadanie wypełniła. Z jej czołowych działaczy wielu trafiło do polityki. Najbardziej znanym z nich jest niewątpliwie Václav Havel, najpierw czechosłowacki, potem czeski prezydent. Dziś jednak już niewielu z nich w polityce zostało. Według paskiego dziennika Lidowe Nowiny dokładnie 6. Wśród nich wicemarszałek Senatu Petr Pithart, prezes Sądu Konstytucyjnego Paweł Rychecki czy minister spraw zagranicznych Aleksander Wondra. Może dlatego nikt dziś w Pradze nie obchodzi tej rocznicy, tak jak kilka miesięcy temu w Warszawie obchodzono 30-lecie powstania KOR-u. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol, Praga.
Tu Paryż RFI, oto dalsze wiadomości. Kandydatka francuskich socjalistów do nadchodzących wyborów prezydenckich, Ségolène Royal, przebywa z wizytą w Chinach, mającą służyć umocnieniu jej wizerunku na arenie międzynarodowej. Agnieszka Kumor.
Wizyta potrwa 4 dni. Pani Ségolène Royal przybyła do Pekinu wczoraj. Dziś śladami niegdysiejszego kandydata socjalistów François Mitterranda w roku 1981 pani Royal stanęła na słynnym chińskim murze. Po południu zaś zwiedziła teren, gdzie stanie miasteczko olimpijskie. Z programu wizyty wynika, że pani Royal zamierza spotkać się w niedzielę z Wangiem Ziarui, dyrektorem Wydziału Międzynarodowego w Chińskiej Partii Komunistycznej. Nie potwierdzono jak na razie, czy prezydent Hu Jintao zamierza przyjąć panią Royal. To druga zagraniczna podróż kandydatki francuskich socjalistów w wyborach prezydenckich. Pierwsza zaprowadziła ją w listopadzie na Bliski Wschód. Wszystkie te zagraniczne zabiegi mają umocnić imaż Ségolène Royal na arenie międzynarodowej. Przed wyjazdem kandydatka socjalistów twierdziła, że nie zamierza pouczać Chińczyków w domenie praw człowieka. W sobotę mówiła, że Francja i Chiny podzielają jedną wizję świata, przy czym Paryż musi pomóc Pekinowi w dążeniu do zachowania praw społecznych i pokonywaniu równości płynących z dynamicznego rozwoju. Wizyta pani Royal ma również na celu umotywowanie francuskich przedsiębiorców, by inwestowali w chiński rynek.
Tu Paryż, RFI. Rzecznik palestyńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kontrolującego tzw. siły wykonawcze Hamasu, ostrzegł prezydenta Mahmuda Abbasa, że odpowiedzą one zbrojnie na jakiekolwiek ich naruszenie. Hamas oznajmił, że liczebność owych sił wykonawczych zostanie podwojona w ciągu najbliższego tygodnia do 12 tysięcy członków. Dziś prezydent autonomii powiadomił o reorganizacji na czele służb bezpieczeństwa i zażądał podporządkowania im sił Hamasu. Powtórzył też, że owe siły wykonawcze Hamasu są nielegalne. Przypomnijmy, że zostały one utworzone w maju ubiegłego roku, mimo zakazującego ich dekretu Abbasa. W strefie Gazy, gdzie patrolują siły Fatahu, utrzymuje się napięcie i wciąż dochodzi do starć pomiędzy palestyńskimi ugrupowaniami, mimo formalnych porozumień o zawieszeniu broni. Eskalacja napięcia wywołuje obawy o rozprzestrzenienie starć na wszystkie terytoria palestyńskie. Prosyryjska opozycja libańska oskarża rząd Fuada Seniory o prowadzenie szkodliwej dla krajów i mieszkańców polityki zadłużenia, która doprowadziła do kryzysu ekonomicznego. Okazją do krytycznych wypowiedzi jest nadchodząca konferencja dawców pomocy dla Libanu, tzw. Paryż 3, przewidziana na 25 stycznia. Rząd Seniory spodziewa się pomocy finansowej i konwersji zadłużenia zagranicznego, którego wysokość wynosi ponad 40 miliardów dolarów, czyli tyle co 2 lata PKB. Według Hezbollahu, który obawia się wzmocnienia pozycji rządu dzięki tej konferencji, który obawia się wzmocnienia pozycji rządu Seniory, oczywiście dzięki tej konferencji, nie może być żadnych reform bez powołania rządu jedności narodowej. Francuski minister spraw zagranicznych Dusto Blasi przybył do Arabii Saudyjskiej, by rozmawiać z jej władzami o sytuacji w Libanie i wspomnianej konferencji Paryż 3. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło jako nielegalne amerykańskie sankcje nałożone na 3 rosyjskie przedsiębiorstwa produkcji zbrojeniowej handlujące z Libią i Iranem. Chodzi o sprzedaż rakiet i samolotów bojowych, a także sprzętu mogącego służyć do produkcji broni masowego rażenia. Obok 3 przedsiębiorstw rosyjskich embargo dotyczy również niektórych firm chińskich i północno-koreańskich. W Hiszpanii koniec nadziei na dialog z separatystami baskijskimi z ETA. Grzegorz Dobiecki.
W tydzień po wybuchu samochodu pułapki na parkingu lotniska w Madrycie ekipy ratownicze wydobyły spod gruzów ciało drugiej ofiary zamachu przypisywanego terrorystom z organizacji separatystów baskijskich ETA. Drugi zabity, Diego Armando Estacio, jest także imigrantem z Ekwadoru. Jego zwłoki w przysypanym samochodzie minikamera zlokalizowała dużo wcześniej. Trzeba było jednak aż 40 godzin, by usunąć dziesiątki ton stali i betonu. Ciało pierwszej ofiary wydobyto w środę. Władze Hiszpanii zakomunikowały, że rodziny obu Ekwadorczyków otrzymają odszkodowania w wysokości 240 tysięcy euro każda. Zamach z 30 grudnia był pierwszą krwawą akcją ETA od maja 2003 roku. Został dokonany po 9-miesięcznym rozejmie. Premier socjalistycznego rządu Hiszpanii, José Luis Rodríguez Zapatero, potwierdził dziś, że zamach sprzed tygodnia ostatecznie przesądził o przerwaniu dialogu z ETA. Król Juan Carlos wezwał wszystkich rodaków do okazania jedności w walce z terroryzmem. Wyraził jednocześnie wiarę w solidność hiszpańskiej demokracji. Natomiast solidności demokracji niemieckiej zdaje się zagrażać współpraca w zwalczaniu terroryzmu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podaje tygodnik Der Spiegel w swym najnowszym poniedziałkowym wydaniu, niemiecka policja kryminalna przekazała CIA bardzo dokładne informacje, dzięki którym Amerykanie mogli doprowadzić do aresztowania w Maroku niemieckiego islamisty syryjskiego pochodzenia Mohameda Hayarda Zammara. Jest on podejrzany o udział w rekrutacji terrorystów kamikadze, którzy dokonali ataku z powietrza na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku. Zamar, zatrzymany miesiąc później w Casablance, jest obecnie sądzony w Syrii. Zaś współpraca niemieckiej policji kryminalnej z amerykańskimi służbami specjalnymi jako działalność podejrzana stała się przedmiotem dociekań Komisji Dochodzeniowej Bundestagu.
Tu Paryż, RFI, jeszcze garść wiadomości. Separatystom tamilskim przypisuje się zorganizowanie samobójczego zamachu, w wyniku którego zginęło 11 osób, a 47 odniosło rany. Zamach dokonany został na południu kraju, nazajutrz po podobnym w technice zamachu w Colombo. W obu wypadkach bomba wybuchła w przepełnionym autobusie. Według policji sprawcą dzisiejszego zamachu była kobieta. Wojska etiopskie i towarzyszące im somalijskie oddziały rządowe ścigają niedobitki milicji islamistycznych w puszczy na granicy z Kenią, dokąd schroniły się, uciekając przed ofensywą. Kenia szczelnie zamknęła granicę nawet dla uchodźców. Z kolei u wybrzeży somalijskich patroluje flota amerykańska. Waszyngton zainteresowany jest w schwytaniu szefów islamistycznych posądzanych o kontakty z Al-Kaidą. W stolicy Somalii Mogadiszu miała się dziś rozpocząć akcja rozbrajania ludności. Została ona jednak przełożona na później wobec protestów jednego z klanów. Część ludności przeciwna jest rozbrojeniu, o czym świadczyła manifestacja kilkuset osób protestujących również przeciw obecności wojsk etiopskich. Dla rządu tymczasowego rozbrojenie niezliczonych milicji, klanów i zwyczajnych band kryminalnych pozostaje jednak priorytetem. Premier Iraku Nuri al-Maliki ostrzegł te państwa, które skrytykowały wykonanie wyroku śmierci na Saddamie Husseinie, że stosunki z nimi mogą ulec przewartościowaniu. Podkreślał, że była to sprawa wewnętrzna Iraku. Według Reutersa to ostrzeżenie skierowane było szczególnie pod adresem Egiptu, którego prezydent Hosni Mubarak ocenił egzekucję jako oburzającą i barbarzyńską. Nuri al-Maliki skrytykował równocześnie organizacje obrony praw człowieka, które oburzały się na wykonanie wyroku. Gdzież one były, gdy popełnione zostały z rozkazu Saddama zbrodnie przeciw ludzkości w Anfal i Al-Abży? Pytał retorycznie. Był to dziennik, słuchają Państwo, Paryża, RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Kumor.
Po wczorajszym Le Monde w sobotę prawicowy Le Figaro omawia sprawę współpracy arcybiskupa Wielgusa z PRL-owskimi służbami specjalnymi. Ariel Terdrel obszernie omawia wyniki badań Kościelnej Komisji Historycznej, która wczoraj ogłosiła swój komunikat. Komisja uznała, przypomnijmy, że istnieją liczne istotne dokumenty potwierdzające gotowość świadomej i tajnej współpracy księdza Stanisława Wielgusa z organami bezpieczeństwa PRL. Z dokumentów wynika również, że została ona podjęta. Autorka artykułu w Le Figaro cytuje również inny ustęp. Współpraca z SB była zakazana przez episkopat. I wreszcie na innym miejscu działalność księdza Stanisława Wielgusa w środowisku lubelskim mogła wyrządzić szkody różnym osobom z kręgu kościoła. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z wywiadem PRL, analiza dokumentów nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że ksiądz Stanisław Wielgus wyrządził komukolwiek szkodę. Le Figaro relacjonuje dalej francuskim czytelnikom, że episkopat polski przekazał wyniki badania teczki arcybiskupa Wielgusa Watykanowi, który potwierdził swoje dla niego poparcie. Przypadek Stanisława Wielgusa nie jest odosobniony, pisze Ariel Tedrel. Od wielu miesięcy Kościół katolicki w Polsce jest obiektem polowania na czarownice, w które zaplątanych zostało wiele cenionych osób, jak ksiądz Maliński, bliski przyjaciel Jana Pawła II czy ksiądz Czajkowski. Tym razem jednak skandal sięgnął najwyższej hierarchii Kościoła. Wedle sondażu przeprowadzonego wczoraj 67% Polaków jest przeciwnych nominacji arcybiskupa na metropolitę Warszawy. Autorka przypomina na tym tle rolę, jaką w latach 70. i 80. pełnił Kościół Polski wobec reżimu komunistycznego, będąc zarazem oparciem narodu, ale i prowadząc dialog z władzą. 10-15% duchowieństwa zostało zmuszonych do współpracy z SB. Na początku roku episkopat przeprosił wszystkich, którzy z powodu ich działania mogli zostać pokrzywdzeni. Wiele diecezji utworzyło specjalne komisje, które mają odsiać ziarno od plew i sprawdzić, jak kształtowała się sytuacja na ich terenie. Jak stwierdza biskup Jan Szkodom, każdy ksiądz był skazany na kontakty z tajną policją, chcąc budować kościół lub pragnąc wyjechać do Rzymu. Policja sporządzała z tych spotkań raporty, niekoniecznie zgodne z rzeczywistością. Afera biskupa Wielgusa to poważny cios, który dyskredytuje polski kościół, już i tak osłabiony przez działania nacjonalistycznie nastawionych polityków, pisze autorka artykułu. Od śmierci Jana Pawła II, który scalał kościół w Polsce, pojawiły się podziały. Przed paroma miesiącami spowodowało to wręcz reakcję Watykanu, który wezwał polskich biskupów do zachowania jedności i zahamowania integrystycznych tendencji. Tyle sobotni Le Figaro. Sprawa polska pojawiła się również w bretońskiej gazecie codziennej Le Telegramme. Dominique Bromberger pisze tam: regularnie powracające upiory przeszłości straszą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W Rumunii niemal każdego dnia któraś z politycznych osobistości musi się spowiadać z grzechów popełnionych w czasach komunizmu. W przypadku arcybiskupa Wielgusa w Polsce rzecz idzie o coś więcej. Choć Benedykt XVI, który wysłuchał duchownego, potwierdził swoją decyzję o nominacji, być może zostanie zmuszony do jej cofnięcia. Co trzeci Polak jest zdania, że ingres nie powinien się odbyć. W grę wchodzi autorytet Kościoła w Polsce i zaufanie, jakim darzy go polskie społeczeństwo. Pokazywać czy nie pokazywać, to katolicki Lacroix wraca do obrazów zarejestrowanych podczas egzekucji Saddama Husajna, które to obrazy niemal natychmiast po zgładzeniu byłego dyktatora zostały pokazane w światowych mediach. Tam, gdzie zatrzymały się stacje telewizyjne, tam poszedł internet, w którym pokazano moment zawiśnięcia Saddama na szubienicy. Wiele stacji i gazet wyemitowało zdjęcia nakręcone telefonem komórkowym. Inne, jak France 3 i właśnie Lacroix, nie ugięły się pod presją medialną, uznając, że sam fakt istnienia takich zdjęć nie daje jeszcze prawa do ich pokazania, jeśli ich wymowa godzi w ludzką godność, a same zdjęcia noszą wszelkie znamiona propagandy, pisze Armel Canitro w Lacroix. W innym nieco duchu napisany został artykuł Guillaume'a Fressarda, którego uwaga koncentruje się wokół atmosfery zaszczucia, o jakiej świadczy amatorskie nagranie, przeczące oficjalnemu stanowisku rządu irackiego, wedle którego egzekucja wykonana została w spokoju i z umiarem. Autor artykułu wskazuje na szybkość, z jaką rozchodzą się dziś informacje i rolę, jaką w ich rozpowszechnianiu sprawują filmy amatorskie. Le Monde przypomina aferę ze skatowaniem czarnoskórego Rodneya Kinga przez policjantów w 1991 roku, co pokazało amatorskie nagranie wideo, czy zdjęcia z telefonów komórkowych pasażerów londyńskiego metra przed, w czasie i po zamachach terrorystycznych w roku 2005. Problem w tym jednak, że nie ma żadnej możliwości zweryfikowania źródeł, z jakich pochodzą takie zdjęcia, twierdzi Daniel Grillon, naczelny prywatnej stacji telewizyjnej LCI. Innymi słowy, dawniej lud asystował przy egzekucjach, dziś jest internet. To straszne, dodaje Arlette Chabot, dyrektorka informacji we France 2, drugim programie francuskiej telewizji publicznej. Dodajmy, że France 2 nie emitowała całego nagrania z egzekucji Saddama Husajna. Jest jednak różnica między telewizją a internetem. Oglądanie zdjęć w sieci to owoc indywidualnej decyzji internauty. Za pokazanie ich w telewizji odpowiadają dyrektorzy informacji. Dodajmy jeszcze na koniec obszerny dossier na łamach Libération poświęcone projektowi otwarcia filii paryskiego Louvre w Abu Dhabi. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich podnoszą się głosy przeciwne tym planom, ale chyba Louvre Abu Dhabi ujrzy światło dzienne. Przed nim powstał już wszak Guggenheim Abu Dhabi, czyli filia słynnego Muzeum Amerykańskiego. Eksport muzeów światowych to nie nowość. Chiny, Brazylia, Indie, kraje regionu Zatoki Perskiej podpisały już odpowiednie umowy. Globalizacja objęła także kulturę.
Przeglądu prasy dokonała Agnieszka Kumor. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Sylwia Gips zaprasza teraz na swój poradnik turystyczny.
Zapraszam dziś Państwa do mini regionu w południowej Francji o nazwie Terre d'Argens. Terre, ziemia. Argens od francuskiego słowa argent, srebro. Ziemia srebrzysta, podobno z powodu barwy liści topoli nad Rodanem, leży na południu Francji, niedaleko granicy hiszpańskiej. Nic dziwnego, że przyjęły się tam tradycje związane z koridą. Nie tą klasyczną, która kończy się zawsze krwawo, śmiercią byka, czasem toreadora. W miasteczku Beaucaire igrzyska mają formę łagodniejsze. Jedną z nich są wyścigi, polegające na ściągnięciu kokardy umieszczonej na rogach byka. Drugą, tak zwane encierro, wyścig byków wzdłuż tamy na Rodanie aż do areny. Wybieg to po prostu ulice Beaucaire. Co odważniejsi aficionados starają się złapać byka za rogi. To widowisko, podobno jedyne na świecie, ściąga do Beaucaire dziesiątki tysięcy widzów. Sezon imprez koridopodobnych trwa od marca do października. Małe Beaucaire stara się rywalizować z otaczającymi je sławami turystycznymi. Miastem Arles, malowanym przez Van Gogha, Avignonem, zabytkową stolicą teatru, i Nîmes, które w zielone świątki zamienia się w królestwo koridy. Na pięciodniowe święto zwane ferią zjeżdżają tu setki tysięcy osób. Na placach, bulwarach i średniowiecznych uliczkach nim wyrastają stoiska z frytkami, piwem i narodowym napojem południa Francji, anyżówką. A ponieważ korida dotarła tu jakby nie było z Hiszpanii, wszędzie można kupić paella, ryż z mięsem, względnie rybą i owocami morza, oraz sangria, wino z korzennymi przyprawami i ćwiartkami pomarańczy. W tym samym czasie w rzymskim amfiteatrze nim, zwanym arenami, toczą się walki człowieka z bykiem. W feria, która przypomina rzymskie bachanalia, istnieje być może głównie po to, aby zapomniano, że koryda jest rytuałem zabijania. Ale można jeść, pić, tańczyć i słuchać flamenko, nigdy nie chodząc na krwawe igrzyska na arenach nim. Wróćmy jednak do Beaucaire, w którym do XIX wieku miały miejsce 21 lipca wielkie europejskie targi. Przyjeżdżali na nie tłumnie Włosi, Szwajcarzy, Niemcy i Katalończycy. W Beaucaire można było kupić wszelkiego rodzaju tkaniny, przyprawy, kawę, drewno na opał i bydło. Za pieniądze zarobione na targach miasto wybudowało jedną z najpotężniejszych warowni na południu Francji – gotycki kościół świętego Pawła i barokowy kościół Notre-Dame de Pommiers. Są wszakże w miasteczku jeszcze starsze zabytki. W Muzeum Miejskim znajdują się rzeźby i napisy pochodzące z epoki starożytnej. Wiodła do niego droga wybudowana przez Rzymian, Via Domitia, która zaczynała się w Rzymie, a kończyła w Kadyksie w Hiszpanii. Stoją na niej jeszcze trzy kamienie milowe, nazwane kolumnami Cezara. Nieopodal Beaucaire znajduje się podziemne opactwo Saint-Romain. Wyżłobiono je w skale w V wieku naszej ery. Mieszkali w nim najpierw pustelnicy, potem do XVI wieku zakonnicy. Do opactwa prowadzi z Beaucaire droga mnichów. Warto się wybrać na ten spacer, jeden z wielu proponowanych przez biuro turystyczne w Beaucaire. Nic dziwnego, że stolica Terre d'Argence zaliczona została oficjalnie do najpiękniejszych zakątków Francji.
Tu Paryż, RFI. Zapraszamy teraz ponownie do mikrofonu Agnieszkę Kumor, która przygotowała dla Państwa paryski weekend.
Dziś święto objawienia pańskiego, po francusku zwane Epifanie, czyli popularne święto trzech króli. Francuzi zwą ich królami magami. Złożyli oni hołd nowonarodzonemu dzieciątku w Betlejem wraz z trzema darami, świątynnym kadzidłem, królewskim złotem i wonną mirrą używaną do pochówku. Trzy dary symbolizowały przymioty Chrystusa, przepowiadały jego śmierć i zmartwychwstanie. Katolickie święto trzech króli poprzedza prawosławne Boże Narodzenie. Jako że większość kościołów wschodnich trzyma się kalendarza juliańskiego. Nie wszystkie jednak, na przykład grecki czy bułgarski, przeszły w różnych latach na kalendarz gregoriański. I przynajmniej część świąt pokrywa się tam z katolickimi. Wracając do obchodów święta objawienia pańskiego we Francji w tradycji kulinarnej, święto to objawia się namiętnym kupowaniem i spożywaniem przez Francuzów galette des rois, ciasta francuskiego przypominającego rumiany placek wypełniony masą migdałową. Paryscy piekarze i cukiernicy już od tygodnia proponują swoim klientom ten oryginalny, acz kaloryczny przysmak. Ale właściwym dniem jego spożycia jest oczywiście dzisiejsze święto. Rozdawaniem domownikom kawałków ciasta dyrygowało zazwyczaj dziecko schowane pod stołem. Skąd ta konspiracja? Ano, ukryta w placku porcelanowa figurka zwana Fev, dosłownie Bob, uatrakcyjnia konsumpcję ciasta. Kto znajdzie taką Fev, Sèvres wylosuje miano króla, otrzymuje papierową złotą koronę i zostaje królem dnia. Może sobie dobrać królową lub odwrotnie. W niektórych regionach Francji szczęśliwy znalazca musiał z tej okazji postawić trunek zaproszonym gościom. Galette des Rois przygotowuje się z masła, cukru, jaj, wanilii, odrobiny rumu, migdałowego proszku, podobno najlepszy jest amerykańskiej produkcji. Z jednej porcji ciasta francuskiego formuje się placek, który smaruje się masą migdałową, potem kładzie się fewa, na końcu drugi placek i skleja oba brzegi. Na wierzchu wykraja się nożem ornament i smaruje całość żółtkiem. Pół godziny pieczenia w piekarniku wieńczy dzieło. Składniki potrzebne do wyrobu galette des rois nie są drogie. Sprawny cukiernik przygotowuje każdy placek w kwadrans. Skąd zatem ogromne różnice w cenach przy smaku? W supermarketach francuskich kilka euro, w cukierniach nawet do 43 euro za kilogram. Sekret tkwi w gęstości ciasta, sposobie jego przygotowania i w ilości masy migdałowej. Za najlepszego producenta galette des rois regionu paryskiego w roku 2006 uznany został Jacques Milson, piekarz z Rue du Bac w paryskiej siódemce. Jego zdaniem nic nie usprawiedliwia zawyżonych cen rumianego smakołyku. Koszt najlepszych składników szacuje on na 5,50 euro. Zaś swój produkt wycenia na 30 euro za kilogram. Porcja dla jednej osoby wynosi w tym przypadku 4 euro. Masa migdałowa w jego placku składa się w 70% z kremu migdałowego i ma od 10 do 12 mm grubości. Wszystkie ciasta sprzedawane są w dniu wypieku. Dodajmy na koniec, że słodka tradycja galette des rois uratowała od bankructwa pewną fabryczkę fajansu w Clamcy w regionie Burgundii, która wyspecjalizowała się w artystycznej produkcji few. A przecież bez nich Święto Trzech Króli nie miałoby tak radosnego przebiegu.
Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble.
Refuser d'être seul,
revenir à l'enfance
et pouvoir rêver
sa main qui touche le ciel. Nous former une guirlande et quand tout est étincelle, qu'une étoile nous attend.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Zgodnie z uświęconą już tradycją, Mark Minkowski z muzykami z Luwru zgotowali nam fajerwerk na koniec roku, 29 grudnia w paryskim Teatr du Châtelet, oferując nam zaskakującego, romantycznego Offenbacha. Niemal już dziesięcioletni romans Minkowskiego z Jacques'em Offenbachem znaczą triumfy Orfeusza w piekle, pięknej Heleny czy wielkiej księżnej Gerolstein, a do sukcesu tej podkasanej epopei przyczyniły się zniewalające primadonny szajbą jak Felicity Lott czy Anne-Sophie von Otter. Tym razem wszak na scenie nie było ani jednego gardziołka. Minkowski postanowił nam odsłonić sekretnego Offenbacha z lat głównie młodzieńczych, kiedy to nazywano go listem wiolonczeli. Nie miał bowiem jakoby na tym instrumencie godnego siebie rywala. Na własny też użytek zmajstrował wówczas koncert zwany wojskowym, pełen karkołomnych łamańców. Wykonał go tylko częściowo w 1847 roku i nigdy go nie opublikował, po czym dzieło z grubsza uznane za niewykonalne popadło w zapomnienie. Teraz wskrzesił je z Minkowskim znakomity Jérôme Pernaut, który dowolnego potrójnego luca i salto mortale robi z anielskim uśmiechem i na luzie, jakby zagryzał paluszka u cioci na herbacie. Nie była to wszak jedyna przyjemność, jaką sprawili nam muzycy z Luwru i Grenoble, brzmiący barwniej niż kiedykolwiek w owej sali Teatru Châtelet, o akustyce analitycznej, starannie rozdzielającej pulpity, może zbyt krótkiej dla smyczków dzwonków potrzebujących minimum rezonansu, za to eksponującej uroki instrumentów dętych. Koncert otwierała składanka stanowiąca coś w rodzaju uwertury do Orfeusza w piekle. Potem mieliśmy uwerturę do romantycznej opery Reńskie wróżki, znaną lepiej pod postacią szcipatielnej Barcaroli z opowieści Hoffmana, a na zakończenie balet Śnieżnych płatków z Podróży na Księżyc, zainspirowanej bestsellerem Jules Verne'a. We wszystkim zaś były wiedeńskie smaczki z domieszką Rossiniego. To też naturalnym biegiem rzeczy Minkowski zrobił nam pyszną niespodziankę, zamykając rok mozartowski gagiem z bitą śmietaną, jaką jest Die Mozartisten, składanka przebojów z oper Mozarta przerobionych na walczyki przez jednego z uczniów Johanna Straussa, Józefa Lannera. Nie ma po tym na płytach śladu, a szkoda. Wróćmy zatem do głównego dania wieczoru, jakim był koncert wiolonczelowy Offenbacha. Nie jest to dzieło zbyt głębokie, to raczej kolekcja wirtuozowskich skeczów luźno ze sobą powiązanych. Nie ulega wszak wątpliwości, że niezbyt hojnie obdarowani przez kompozytorów wiolonczeliści rzucą się nań łapczywie zachęceni sukcesem Jeroma Pernod i Minkowskiego, którzy zdążyli już za to nagranie dla firmy Archiv zakosić złoty diapazon. Ponoć sędziwy Rostropowicz po wysłuchaniu płyty zamówił czym prędzej partyturę. Początek finału z wiolonczelowego koncertu wojskowego Jacques'a Offenbacha w wykonaniu Jérôme Pernod i muzyków z Louvru pod batutą Marka Minkowskiego. Nie będzie ich niestety w Nantes w tym roku, ale i mnie tam zapewne nie będzie po raz pierwszy od wielu lat, zdradzę przypuszczalnie przyciśnięty życiem mych przyjaciół z Szalonych Dni Muzyki, najmniej elitarnego festiwalu świata, z którym od tuzina lat wychodzi do ludu René Martin. Wyjawię zatem Państwu przynajmniej program owego pięciodniowego szaleństwa, w ramach którego od 31 stycznia do 4 lutego odbędzie się w regionie nad Loarą kilkaset koncertów. Przed rokiem fetowano tam harmonię narodów, czyli syntezę stylów z czasów baroku. Tym razem zaś Martin wymyślił nowy koncept harmonii ludów, w ramach którego przedstawić chce szkoły narodowe, czerpiące swą siłę z folkloru i lokalnej specyfiki na przełomie XIX i XX wieku. Nie bardzo widzę, jak to się ma do harmonii, albowiem wkrótce potem w imię tejże narodowej specyfiki z wielkim upodobaniem poczęto się wyżynać, za co kompozytorów rzecz jasna trudno winić, nawet jeśli trzymają się mainstreamu i układają hymny ku pokrzepieniu serc albo i wypięciu mózgów. Ale mniejsza z tym, harmonię każdy sam sobie odnajdzie, wiedziony busolą geniuszu, który zresztą do harmonii ma się jak pięść do nosa, gdyż geniusz nigdy nie głaszcze z włosem i nie wpisuje się harmonijnie w ducha czasu, lecz tworzy arcydzieła poza czasem ani trochę kolektywne, czysto indywidualne, niepowtarzalne, swą odrębnością wręcz rażące, tyleż szarego śmiertelnika, co socjologa kultury, szukającego wszędzie wspólnych mianowników. Nie przykładajmy wszak naszego współczesnego cynizmu do epok dyszących jeszcze iluzjami, nawet jeśli mamy prawo się buntować przeciwko sentymentalnej hegemonii XIX wieku, jeszcze dziś nadającego ton tyleż etycznej, co estetycznej debacie wokół statusu sztuki. Przesłanie tych, którzy czerpali inspirację ze sztuki ludowej, pozostaje, jeśli nie aktualne, to przynajmniej pożądane. U Borodina i Musorgskiego, u Dworzaka i Smetany, u Griga i Sibeliusa, u Forego, Debussy'ego i Ravela, u Bartoka, Kodalia czy Isaja, u Szymanowskiego lub Granadosa, względnie Albeniza, nie ma faktycznie śladu nacjonalizmu w złowieszczym sensie tego słowa. Podpowiadają nam tylko, jak budować harmonię zwaną Europą. Jedyna dobra recepta to sprzedać innym dobre recepty, których sami nie umieli znaleźć. Dzielić się pomysłami, podkradać sobie wzajem innowacje, brać od każdego co najlepsze, jak za czasów owej barokowej harmonii narodów, gdy Bach przetapiał na złoto wszystko, co przez miedzę wypatrzył u Palestryny, Vivaldiego albo Couperena. Potem czar alchemii prysnął. Każdy jeden samiec pokazać chciał swój pawi ogon, swe oddolne zgryzoty i atuty względnie mankamenty swego przyrodzenia. Hitler kompensował swą impotencję wagnerowską wolą mocy. Stalin szukał rozgrzeszenia dla swych bezgranicznych zbrodni w zabobonnym lęku wobec sztuki, bardziej bojąc się Marii Judiny niż Dzierżyńskiego, Trockiego i Berii razem wziętych. Ciekaw jestem, czy udało się Państwu odgadnąć, cóż to takiego grała tu Maria Judina w 1956 roku. pytanie pułapka. Dodam więc dla ułatwienia, że 29 marca obchodzić będziemy 70-lecie przedwczesnej śmierci tego kompozytora, który pod koniec życia szlifował jeszcze swe umiejętności u Nadii Boulanger w Paryżu. Dalej państwo nie zgadli? No cóż, chciałoby się powiedzieć, cudze chwalicie, swego nie znacie, ale to fakt, że owego cyklu 9 preludiów składających się na opus pierwszy Karola Szymanowskiego prawie nigdy się nie słyszy. Być może w tym roku będzie zatem okazja, by poznać mniej znane strony twórczości kompozytora Harnasi. On zresztą jako jedyny reprezentował będzie Polskę na tegorocznych ludowo-narodowych bachanaliach w Nantes w ramach Szalonych Dni Muzyki. A i tak usłyszymy tylko strzępy jego twórczości. Koncert skrzypcowy w wykonaniu młodej Izabeli Faust i parę symfonicznych interludiów pod batutą Antoniego Wita, który najwyraźniej zasmakował w atmosferze tego niezwykłego festiwalu po zeszłorocznym debiucie w Nantes prowadzoną przezeń Filharmonią Narodową. A może i pozazdrościł Sinfonii Warszawia, która od 12 już lat jest filarem Folżurne i w tym roku znowu będzie co dzień po 3 razy na afiszu. W każdym razie Polacy obecni będą czynem i to w masie, ale duchem nieszczególnie. Co my zresztą mamy do sprzedania poza Chopinem? Najwyżej właśnie Szymanowskiego. Lecz tu już trzeba większej siły perswazji. Niestety jedyny dziś zapewne pianista zdolny nawrócić na tę trudną muzykę najbardziej nawet opornych, mam na myśli Piotra Anderszewskiego, nie dał znowu się skusić i w Nantes go nie będzie. Posłuchamy sobie za to między innymi Iberii Izaka Albenica. Fragment Triany z Iberii Albenica w wykonaniu młodego Francuza z Bayonne, Oliviera Chauzu, którego znakomite nagranie ukazało się właśnie pod szyldem Integral Classic. Jego także w Nantes nie będzie, za to we wszystkich salach będzie dwoił się i troił Borys Bieryzowski, solo i z orkiestrą, w duetach, triach czy kwintetach. Ten rosyjski niedźwiedź o paluszkach jak motylki jest we Francji wszechobecny. Gra wszędzie, niemal codziennie i stale coś innego, bardzo często w towarzystwie bandy wiernych przyjaciół, jak fenomenalny wiolonczelista Aleksander Kniaziew czy skrzypek Dmitrij Machtin. To z jego głównej inicjatywy odbywa się w audytorium Louvru od 8 stycznia do 8 lutego fascynujący festiwal zadedykowany późnej twórczości rozmaitych kompozytorów. Na 6 koncertach usłyszymy ostatnie dzieła Beethovena, Liszta, Debussy'ego, Szostakowicza czy Saint-Saënsa. Uzupełnią to pokazy filmowe, na których obejrzeć będzie można m.in. Falstaffa pod batutą Giuliniego, Karajana dyrygującego Straussem, kwartet Amadeus w Beethovenie czy Alfreda Brendla grającego 3 ostatnie sonaty Schuberta. Będą też dzieła mniej znane, jak poruszający kwintet fortepianowy Sergiusza Taniejewa, który odkryliśmy w zeszłym roku dzięki obsypanej nagrodami płycie Deutsche Grammophon z udziałem takich gwiazd jak Michał Pletniow czy Wadim Riepin. Ten ostatni będzie w Luwrze, ale Pietniowa zastąpi właśnie Bieryzowski. My zaś posłuchamy skerca z kwintetu op. 30 Taniejewa z historycznego nagrania Marii Judiny z kwartetem budapesztańskim, wznowionego akurat nie obok innych dokonań demonicznej Madonny pod szyldem Vista Vera. Nagranie pochodzi z 1957 roku. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rieger. Do usłyszenia. Thank you.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, chemine et muet, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier en rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, mes mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce labis noir, mes poumons, mon sang. Et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme le tranché rouge scellé sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer. Tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, l'acier rouge, les mains d'or. Je peux plus exister là. Je sers plus à rien, moi. Y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher. Quand je travaillais, moi, après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire, qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Rien, moi, rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore.